Mam na imię Estera. Tu mnie wszyscy chyba znają. Nie wiem, kto mnie ogląda, więc się przedstawię. Jestem żoną tego oto mężczyzny, który mi przedstawiał. Mam trójkę dzieci, pracuję normalnie. Jestem żoną, jestem mamą, jestem chrześcijanką. I chciałabym mówić, a zacznę od tego, że ja się tutaj tak średnio pojawiam raz w roku, więc się zawsze przejmuję trochę i się zawsze stresuję. I jak się wzruszę, to nie dlatego, że jest mi smutno, tylko że się wzruszam własnymi słowami. Więc się w ogóle tak też nie przejmujcie tym, nie bądźcie tacy smutni. Ja po prostu taka jestem, mam taką wrażliwość i chciałabym, żebyście to też przyjęli. Słuchajcie, jak my sobie żyjemy, to mamy taki problem trochę, ponieważ żyje się nam tylko raz. Mamy jedno życie, zaczyna się w którymś momencie, słuchajcie, gramy w tą grę zwaną życiem, gdzie nie można zapauzować, gdzie nie można cofnąć, gdzie nie można przyspieszyć, tylko mamy pewien czas, w którym to życie płynie i w jakiś sposób żyjemy. No i to nas naraża na jakieś błędy, to nas naraża na jakieś porażki, niepowodzenia, bo nie jesteśmy ekspertami we własnym życiu, bo żyjemy tylko raz. I raz pierwszy się znajdujemy w takiej sytuacji albo w innej sytuacji i jest to po prostu trudne. Zawsze mi wraca to takie myślenie o tym, że jak można żyć dobrze, jak można żyć tak umiejętnie, to jest bardzo trudna rzecz. Nawet jeżeli czytamy jakieś poradniki, jakieś wskazówki. To wiecie, te poradniki i wskazówki są pisane też przez ludzi, którzy też mają jedno życie. I czasami to życie im wychodzi, czasami mniej wychodzi. Też nie są doskonałymi graczami w swoim życiu. Nie wiemy, na jakim levelu, ile punktów zdobyli i tak dalej. Więc to nie jest łatwe, ale jest jedna osoba, która od tysięcy lat obserwuje wszystkich tych graczy w grę zwaną życiem i widzi, jak ludzie zaczynają żyć, jak kończą. Widzi ta jedna osoba, której nic nie umyka, której oczy przepatrują ziemię, która widzi każdy szczegół i widzi, co nęci serce człowieka, co mu pomaga w życiu, co go blokuje, co mu przeszkadza, co go nakręca. Widzi, jak ludzie żyją. Każdą nitkę widzi osobno i widzi, ile punktów, jaki level, jaki początek, jaki koniec. Ta osoba, którą jest Bóg, ona dostrzega taki wzór ludzkich zachowań przez tysiące lat i wie, co jest najważniejsze. I w którymś momencie ta osoba mówi, dam tym ludziom tip, taką wskazówkę dam. I przychodzi do Mojżesza i mówi, chodź Mojżesz, chodź na górę, ja ci powiem takie najważniejsze rzeczy, które pomogą ludzkości, pomogą wam w tej grze zwanej życiem, która się nie cofnie, której nie możesz przeżyć drugi raz, której nie możesz naprawić błędów. Pomogę ci i powiem ci, co jest najważniejsze. Bierze tego Mojżesza na górę, raz, tam się trochę nie udało, później drugi raz i mówi o wielu dziesięciu rzeczach, tak? Ale mówi tak, po pierwsze, najważniejsze, na pierwszym miejscu, kochaj Boga, kochaj siebie, kochaj innych ludzi. Jakby było tego mało, po wielu latach ta osoba, którą jest Bóg, przychodzi w ciele człowieka, jest to Jezus, i Jezus sobie przechadza, pokazuje, jak to ma wyglądać życie, jako doskonałe życie, i też towarzysze Jezusa przychodzą do Niego, mówią, Jezu, Ty tam masz chody w niebie, powiedz nam, zdradź nam taki sekret, zdradź nam tajemnicę, co jest najważniejsze? Jakby tak wszystko zapomnieć. Z tych wielu wskazówek, z tych wielu przykazań, z tych wielu nakazów, które były wytworzone przez te tysiące lat, co jest najważniejsze? I Jezus powtarza to samo. Powtarza, kochaj Boga, kochaj innych ludzi, kochaj siebie. Najważniejsze. Jakbyś miał wszystko zapomnieć. Jakbyś po prostu musiał sobie, jakby ci się komputer zrestartował, ale żyjesz dalej i grasz tą grę zwaną życiem, to jest najważniejsze. Ja chciałam powiedzieć dzisiaj o miłości. Właśnie napisałam tytuł tego kazania, bo miałam problem, dałam Patrykowi i się zorientowałam, że zapomniałam, jaki ten tytuł nazwałam. Patryk, ja to chyba nazwałam mała, niepozorna miłość, tak? Chyba tak nazwałam. Dlaczego ja to tak nazwałam? O, Patryk kiwa głową, że dobrze pamiętam. Ponieważ jeżeli my się otaczamy rzeczami, które uważamy za naturalne, to bardzo często o nich nie pamiętamy, nie zwracamy taką, na nie taką uwagę i mamy tendencję do też takiego przyjmowania tego jako, jako normalne, naturalne. Na przykład, taki zupełnie trywialny przykład, tlen. Tlen, w którym, który mamy w naszym powietrzu. My się totalnie jakby nie zwracamy na to uwagę, że oddycham. Natomiast jeżeli by tego tlenu zabrakło, to ja już po minucie wiem, że mi bardzo, bardzo czegoś brakuje, że to jest coś bardzo istotnego do mojego przeżycia, a po 3 minutach jestem w agonii i ja już po prostu to bardzo potrzebuję. Chociaż tak na co dzień nie zastanawiam się i nie jest to dla mnie jakaś istotna rzecz. Och, tlen w powietrzu, jak mnie to cieszy. I mam czasami takie wrażenie, że z tymi najważniejszymi rzeczami dla naszego życia jest tak, że my się jakby tak przyzwyczajamy do tego i tak jak sobie myślę o miłość, no to wiecie, często to się kojarzy takie, o love, kocham jabłka, kocham sport, filmy, kocham, to jest takie słowo, które nam się tak kojarzy, wiecie, no nie wiem, tęcze, chmurki, jednorożce, może jak ktoś chce, nosorożce i taki jest, wiecie, taki... No takie coś po prostu, no kochajmy się, tak? Kochajmy się, dzieci, kwiaty. No, no właśnie, mi się tak, jak sobie też myślę, to w pierwszej kolejności czytam sobie to, co Paweł napisał w liście do Koryntian, że jest miłość, jaka ta miłość jest. Słuchajcie, włączę sobie stoper. O, właśnie zapomniałam. I już 10 minut minęło. No i wypadałoby, tak wiecie, przeczytać ten hymn o miłości, taki pełen prawdy, ale taki, który nam się bardzo osłuchał. Taki, który, wiecie, znamy na pamięć, możemy pokiwać głową, powiedzieć, to wszystko jest prawda, siostro, to wszystko jest prawda. I pójść na kawę. Natomiast ja mam takie wrażenie, że czasami musimy wrócić do tych najbardziej podstawowych rzeczy, bo możemy ich nie zauważyć, tak jak wiecie, jak jesteśmy gdzieś w parku albo jakieś otaczają nas ptaki, to my w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na te piękne takie łabędzie, orły, sokoły, jakieś pawie, a takiego nie dostrzegamy, takich malutkich wróbelków w krzaczkach, mnóstwo tych wróbelków. Zapamiętajcie te wróbelki, bo one mi będą potrzebne na koniec mojego kazania. Czemu mówię o miłości? Bo widzę czasami, u siebie też, że my często mylimy miłość z innymi rzeczami. Miłość do siebie, o której Jezus powiedział, że to jest przykazanie, żeby kochać też siebie, mylimy z ekocentryzmem, mylimy z tym, że jesteśmy pępkami świata, mylimy z tym, że skoro Jezus za nas umarł, bo uznał nas za tak cennych i ważnych, to wymagamy, żeby inni umierali dla naszych celów, wymagamy, żeby inni byli posłuszni aż do śmierci, wymagamy tego, żeby się świat, wszechświat zatrzymał, bo ja tutaj chcę po swojemu. Mylimy miłość do siebie z egocentryzmem, z byciem samolubem. Bardzo często to mylimy. Jeśli chodzi o taką miłość romantyczną, miłość między mężem a żoną, między no tak, to mylimy ją z pożądaniem, mylimy ją z seksem, tak, że jak poznajesz kogoś, kto jest wizualnie atrakcyjny dla ciebie i pociąga cię seksualnie i serce ci biło, wiesz, jakoś zabiło trochę mocniej, to rzucasz wszystko. Wcześniejsze życie, choćbyś nie wiem, z kim je prowadził, choćbyś nie wiem, ile dzieci miał, ty to rzucasz, bo ci serce zabiło i to jest miłość. Mylimy miłość z seksem, z pożądaniem i mylimy, o Boże, jakie jest trudne słowo, mylimy. Miłość do najbliższych z tym, że albo jesteśmy tak bardzo ulegli i bierni, żeby nie podnosić głowy i nie oznaczać własnych granic i nie mówić na to się godzę, na to nie, czyli mylimy naszą miłość do innych z biernością i zgodzeniem się wręcz na przemoc, albo z drugiej strony myli nam się ta miłość z kontrolą i manipulacją, kiedy myślimy, że tak nam bardzo zależy na drugiej osobie, tak bardzo chcemy, żeby było dobrze, że wchodzimy i kontrolujemy te osoby, nie dajemy im wolności. I tutaj nie jest moją rolą jakby mówienie, co trzeba zrobić, żeby być takim albo śmakiem, żeby to nam się nie myliło. Ja chcę zaznaczyć ten temat, bo rozwiązanie do rozwiązań musi dojść każdy z nas, bo każdy z nas gra w jedną grę zwaną życiem. Natomiast ja bym chciała jakby podzielić się z wami takimi rozważaniami, które ja mam odnośnie miłości i to, co mi się jawi i buduje w głowie od jakiegoś tam czasu. To trochę mi się łączy z taką piękną piosenką śpiewaną przez TGD, małe TGD. A co jeśli tak naprawdę musisz tylko kochać? A co jeśli tak naprawdę musisz tylko kochać? To moje rozważanie, które będę mówiła na temat miłości, to jest rozważanie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, to znaczy ja czasami coś doradzam ludziom, czasami 5 razy w roku napiszę coś może na blogu, coś wyjątkowo fajnego, tak, mam bloga, wyjątkowo zgrabnego, wyjątkowo w jakiś sposób komuś dobrze doradzę i tak, przyjmuję, jest mi bardzo miło, jeśli przyjmuję takie słowa pochwały o Estera, jak ty fajnie to powiedziałaś, jak to fajnie, jak to było mądrze. I to przyjmuję i wiem, że mogę być też, jeśli tutaj stoję, w jakiś sposób autorytetem. Natomiast bym chciała, żeby też taka potrzeba szukania autorytetów nie łączyła się z bezrefleksyjnością. Chciałabym, żebyśmy wspólnie odkrywali to, co mówię i żebyście rozważali w swoim sercu. Syn człowieczy przyszedł po to, żeby dać nam rozum. Rozum. Więc ja mówię coś, ja się z wami dzielę, dzielę się takimi rzeczami, które ja uważam za ważne, ale nie musicie tego przejmować, możecie być krytyczni, nie mówię krytykanccy, tak? To jest, krytykanctwo jest zupełnie inną cechą. To jest dla mnie ważne, żeby powiedzieć, bo wydaje mi się, że dużo takich przekrętów, nadużyć w sprawie, wiecie, bycia autorytetem, nie bycia autorytetem w różnych kościołach wiązane jest z tym, że ktoś jest dla ciebie takim wzorem, że on się nie może mylić. Jedyną osobą, która się nie może mylić, jest Jezus. Wszystkie inne osoby są po prostu grzesznymi, podatnymi na grzech i na słabości. Ja też. Dobra. Chciałabym rozmawiać i powiedzieć coś o tej miłości, podzielić się z wami i trochę podzielić tą miłość na taką łatwiejszą miłość i trudniejszą miłość. Ojej, tutaj tak coś strasznie skrzypi. Dobra. Łatwiejsza miłość. Łatwiejsza miłość to mi się wydaje, że to jest taka miłość, która dotyczy tych osób, których lubimy, które są blisko nas, z którymi jest nam fajnie, jakoś nam się połączyło wspólnie życie i no już żyjemy na tym ziemskim padole. Natomiast Jezus, jak przyszedł też na ziemię, on powiedział, że ta miłość, którą mamy do tych najbliższych, jest taka, że bardzo dużo nawet złych ludzi daje dobre rzeczy swoim dzieciom. Że to nie jest, wiecie, taki efekt wow, tak? Że ja jestem, wiecie, że jestem dobra dla swoich dzieci. Ja mam takie wrażenie, że miłość jest taką siłą, która też przenika z nieba do ziemi i ona też nadkarza, zaraża nawet tych ludzi, którzy Boga nie znają, nawet tych, którzy w Boga nie wierzą. I dlatego Jezus mówi, ci, którzy nawet są źli, oni są skłonni do tego, żeby dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, troszczyć się o swoje dzieci, kochać swoje dzieci. Co dopiero we chrześcijanie. Ale żeby maksymalnie upraktycznić tą łatwiejszą miłość, chciałabym wspomnieć, podzielić się o takiej, no takiej rzeczy, która mi się dosyć wydaje ciekawa. Czasami ludzie wyrażają miłość i mówią do siebie językiem, który nie do końca jest zrozumiały przez drugą osobę. Mówiąc o języku, jeżeli ktoś, kogo ja bardzo kocham, totalnie nie zna angielskiego, języka angielskiego, i ja mówię do tej osoby, honey, honey, I love you, sweetheart i tak dalej, to nic dziwnego, że choćbym ja nie wiem, jak wyznawała swoją miłość do tej osoby, ta osoba mnie nie rozumie. Dlaczego? Bo ten język jest dla niej obcy. I my jesteśmy bardzo różnorodnymi ludźmi. Bardzo się różnimy charakterami, upodobaniami, temperamentem, naszym całym backgroundem życiowym. I my jesteśmy po prostu bardzo, bardzo różnorodni i to jest istotna rzecz, że jeżeli w jakiś sposób okazujemy drugiej osobie miłość, to czasami może się zdarzyć tak, że ta osoba tej miłości w ogóle nie czuje. Wymyślam, słuchajcie, każdy przykład, który ja teraz mówię, jest przykładem wymyślonym. Nie biorę tego z życia ludzi, których znam. Zakładam na przykład, że jeżeli człowiek, mężczyzna wychował się w rodzinie, gdzie okazywano sobie miłość, darowując sobie cenne rzeczy, to jest osoba, która wchodzi w małżeństwo, ma żonę i mówi: zrobię wszystko, żeby moja żona miała świetny dom, zrobię wszystko, żeby miała samochód, żebyśmy mogli sobie gdzieś wyjeżdżać, żeby jej zapewnić dostatnie życie. I robi wszystko. Przesiaduje w pracy bardzo długo, zaciska zęby, żeby ta żona, żeby jej dzieci, żeby cała ta rodzina była szczęśliwa, żeby widziała, jak on tą rodzinę kocha, bo to jest jego język miłości. Ale teraz chciał, że żona się wychowała w domu, w którym przesiadywali wieczorem przy ognisku, wspólnie śpiewając piosenki, bądź robili sobie kawę i szli na spacer. I żona widzi, że mąż unika jej całe dnie, całe lata, że wrzuca jakieś po prostu prezenciki, wkupuje się i leci do pracy, gdzie mu jest chyba łatwiej, chyba woli pracę od niej i w ogóle. I pojawia się pewne niezrozumienie, bo języki, w których ludzie rozmawiają o tej miłości, są różne. Więc pokrótce. Wydaje mi się, że takim jednym z fajniejszych ujęć właśnie tego, jak możemy okazywać miłość, jest taka koncepcja takiego pana psychiatry. On się nazywa Gary Chapman i on jest amerykańskim psychiatrą i też terapeutą par. Zaczynało właśnie od terapii małżeńskiej, kiedy przychodzili do niego ludzie, którym się małżeństwa sypały, gdzie jedna strona myślała, że robi wszystko, żeby okazać miłość drugiej osobie, a druga osoba tkwiła w tym małżeństwie nieszczęśliwa. Jak to jest możliwe? Gary Chapman rozróżnił 5 takich najważniejszych, i on to nazwał, języków miłości. Jego 3 książki są dostępne w języku polskim. To jest 5 języków miłości dla par, 5 języków miłości chyba dziecka i 5 języków miłości dla singli. Można sobie poszukać, można sobie poczytać. Tych 5 języków miłości, tak powiem pokrótce, nie będę się w to jakoś tam wczytywać. Pierwszy język miłości, który ten Gary Chapman jakby rozróżnił, to są słowa i to są takie osoby, które bardzo są podatne na to, w jaki sposób doceniamy je werbalnie, bądź negujemy je werbalnie. Czyli to są osoby, które czują tą siłę słów. I dzięki słowom mogą czuć się wyjątkowe i kochane, bądź dzięki słowom mogą się czuć zranione i odrzucone. To są te osoby, które wyjątkowo też dobrze reagują na uznanie werbalne, na komplementy, na docenienie takie słowne. I dla nich niekoniecznie trzeba mówić kocham cię, tylko mówisz proszę, przepraszam, co na ten temat myślisz. Tak, mówienie i rozmowa tutaj i ta siła słowa dla osób, dla których ten język miłości jest taki istotny, mocniejszy, jest bardzo ważny. Generalnie, jak się robi testy takie na temat tych języków miłości, to z reguły jest tak, że 2 języki miłości są takimi mocniejszymi, jakby takimi bardziej wiodącymi u człowieka, a 3 pozostałe są takimi troszkę słabiej. Natomiast każdy, no wiecie, każdy lubi, nie wiem, prezenty, każdy lubi, jak się go pochwali, każdy lubi coś tam. Drugi, czyli tak, mamy pierwsze, to są słowa, to są wspierające, takie afirmatywne słowa. Drugi język miłości to jest dobry, wspólny, dobry jakościowo czas. Nie chodzi o wspólne oglądanie telewizji, czy wykonywanie w pośpiechu prac domowych, czy siedzenie w salonie, gdzie ten czyta gazetę, a ona gra na komórce. Chodzi o czas, który spędzamy razem, gdzie poznajemy siebie, gdzie rozmawiamy, gdzie odkładamy wszystkie inne przypominajki, jakieś, wiecie, rozpraszacze i jesteśmy dla siebie, tak? Czasami no to jest ta kolacja we dwoje w ogóle, ale czasami to jest to, że idziemy wspólnie na spacer i jesteśmy tylko my. Ja jestem dla ciebie, ty jesteś dla mnie. To jest to. Czasami w takim czasie to nie jest to, że ktoś się zwraca do nas i on potrzebuje rady w naszym życiu, żebyśmy mu doradzili w naszym życiu i rozwiązali jego problemy. Taka osoba potrzebuje z nami pobyć. po prostu pobyć. Pobyć z osobą, poczuć się zrozumianym, wysłuchanym, potrzebują się wygadać te osoby, a nie, wiecie, znaleźć rozwiązanie i plan, nie wiem, 5-letni na swoje życie. Słowa wspierające, dobry jakościowo wspólny czas i trzeci język to są podarunki. Podarunki. Kto nie lubi podarunków? Są słuchajcie, takie osoby. Mam taką znajomą, która przez cały rok, jeżeli gdziekolwiek jeździ, to ona wyszukuje takie rzeczy, które dla jej bliskich byłyby drogocenne, które są ważne, które jakoś te osoby chciałyby mieć i kupuje to po to, żeby na święta je obdarować. Osoby, dla których to jest język miłości, one wiedzą, jaka jest moc podarków, ale wiedzą, że trzeba zwrócić uwagę na to, co dajesz. Bo jeżeli ktoś uwielbia kubki z wielkim uchem, takie duże kubki, a dostaje non-stop malutkie filiżanki, to nie jest tak, powiedzmy, taki super ekstra prezent. No prezent jest, no ale wiecie, prezent, no to jest prezent, to jest wow dla takich osób. To ta osoba się wywiedzie, że jak ktoś jest uczulony na czekoladę, to nie będzie notorycznie kupował tej czekolady, tak? Jak ktoś nie lubi kwiatków ciętych, no to kupi jakiś krzaczek do ogródka. Ta osoba się dowie, tak? Bo te podarunki to jest pokazanie, że ja cię kocham, widzę, co jest dla ciebie ważne. Zależy mi, żeby to była taka rzecz, która sprawi ci na pewno przyjemność. I to może być mała rzecz, ale specjalnie dla tej osoby. Wspierające słowa, dobry jakościowo czas, podarunki. I kolejny to jest kontakt fizyczny. Tak, ten kontakt fizyczny rzeczywiście w małżeństwie łączy się z seksem, ale on ogólnie łączy się też z takim kontaktem, że jeżeli są osoby, które mają potrzebę okazania sympatii w taki sposób, to są osoby, które wiecie, przyjdą do ciebie, nieważne, że cię nie znają, przytulą cię, poklepią, dadzą ci rękę, w ogóle tam, wiecie, ta przestrzeń osobista, ona u mnie to jest pewnie taka na prawie 1,5 metra, tam jest, wiecie, 20 centymetrów, to jest osoba, która w ogóle nie szkodzi, może stać w drzwiach i wiecie, wyściskać każdego, bo kontakt fizyczny jest tak ważny. To są, z reguły te osoby radzą sobie też w ten sposób, że lubią na przykład sporty kontaktowe, lubią zwierzaki, żeby gdzieś ten kontakt fizyczny mieć, się wymiziać, gdzieś coś dotknąć, tak? Czyli mamy pierwsze słowa wspierające, dobry jakościowo czas, podarunki, kontakt fizyczny i piąty, też bardzo ważny, praktyczna pomoc. Praktyczna pomoc, tak jakbym miała to powiedzieć, najpiękniejsza praktyczna pomoc, o której sobie mogę pomarzyć, to jest taka sytuacja, kiedy jest małe dziecko w domu i dziecko budzi się w środku nocy i żona słyszy od męża, ty śpij kochanie, ja je nakarmię. To jest, słuchajcie, praktyczna pomoc. To jest taki moment, że potrzebujesz jakiegoś wsparcia, jest ci trudno z czymś i druga osoba mówi, wezmę to na siebie. Praktyczna pomoc to jest to, że nie musisz ciągle mówić, zrób to, zrób to, zrób tamto, tylko ta osoba wie, że w ten sposób ci pomoże. Ale praktyczna pomoc łączy się też z tym, że bierzesz pod uwagę potrzeby drugiej osoby. Więc zakładając, jeżeli królestwo twojego męża to jest garaż i w garażu on ma poustawiane wszystko według tylko sobie znanego kodu, a ty myślisz sobie, tak kocham mojego męża, że pójdę i mu wysprzątam ten garaż według tylko znanego dla siebie kodu, to nie jest to miłość wyrażona przez praktyczną pomoc. Nie jest. Ty patrzysz na drugą osobę i zastanawiasz się, jak jej pomóc, a nie co ja uważam, że zrobiłam dobrze. Ja jestem mną, ta druga osoba jest drugą osobą. Moim zadaniem jest mówić w języku miłości tamtej drugiej osoby, nauczyć się jej, jego języka miłości. Swój już znam. I to są takie bardzo praktyczne rzeczy, które możemy robić na co dzień z ludźmi, którzy są nam bliscy, z którymi się spotykamy. Niekoniecznie to musi być rodzina, czasami to mogą być współpracownicy, sąsiedzi, pani ze sklepu, którą widzimy na co dzień. Czyli zasiewamy to, co mamy w taki zrozumiały sposób, tak? Czyli dotyk, naszą obecność, konkretne przedmioty, jakieś działania, dajemy swój czas, czyli tak jak mówi 1 Jana 3,18, list 1 Jana, nie tylko słowem, ale czynem i prawdą. Kochamy w sposób praktyczny. Tak, i to są te rzeczy, tak, że ja nie tylko mówię kocham cię, ale mówię też przepraszam, mówię usiądź, proszę, odpocznij. Kupiłam to z myślą o tobie, chodź ze mną na kawę, ugotować ci rosół czy pomidorową. Mów i ja ci przychodzę z tym garnkiem. To są te słowa, które mówią, że to, co mi powiesz, zostaje u mnie. Twoja historia jest u mnie bezpieczna. Zostawiam to dla siebie. To jest praktyczne okazanie miłości tym ludziom, którzy są nam blisko. Natomiast jest druga część, którą podzieliłam i jest to ta miłość, którą nazwałam trudna. Słuchajcie, trudna miłość. To jest ta miłość, jak to Arka Noego śpiewała, żeby pokochać tych ludzi, których nie da się polubić. I pokochać tych, których nie da się polubić. Nie da się polubić. Kiedy Izajasz dawno, dawno temu pisał o Jezusie, mówił, że to będzie ten sługa wybrany, ten, który przyjdzie, który będzie uzdrawiał i mówił też o Jezusie, że jest to ten, który nie nadłamuje trzciny, ani nie dogasza tlącego się knotu. Znamy? Znamy ten fragment z Izajasza. Ja długo, znam ten fragment dosyć długo i moje pierwsze myślenie to było takie, że Pan Jezus jest rzeczywiście taką delikatną osobą, która nie dołuje ludzi jeszcze bardziej, tylko zostawia ich i ich wspiera. No, tak rozumiałam ten fragment. Natomiast w tym roku przyjrzałam się temu tak fragmentowi głębiej, zaczęłam się zastanawiać, co on znaczy. Słuchajcie. Tlący się knot. Tlący się ledwo knot. Ja mam świeczkę w domu, bardzo ją lubię. Ta świeczka już się wypaliła, jest jej tyle. Knot jest taki. Jak myślicie, dlaczego ja już nie zapalam tej świeczki? Bo dymi. Bo kopci. Bo ledwo się zalewa się ten wosk, to śmierdzi. Nie daje światła. Jest to dla mnie niewygodne, ponieważ ona przestała spełniać swoje zadanie i nie podoba mi się to. Ja bym chciała ją w ogóle zgasić i wymienić na nową. Ledwo tlący się knot bardziej przeszkadza w życiu niż pomaga. Ledwo tlący się knot nie jest w ogóle nam potrzebny. Wręcz przeciwnie, sprawia, że nam trochę życie takie jest bardziej, no mniej znośne, bo to nas gryzie w oczy, bo to jest dym. Nie po to tu mamy ten knot, żeby nam tak byle jak świecił. No nie po to. Nadłamana trzcina. Trzcina cukrowa, ona ma taki przekrój i w Izraelu z trzciny cukrowej robiono laski, na których się wspierano. I teraz, chciałam przynieść patyk od nas z domu, ale u nas wszystkie patyki należą do naszych synów. W średnicy kilometra, więc nie mogą jakiegokolwiek przynieść tutaj. To znaczy nie pytałam. Chciałam wam pokazać, co by się stało, jeżeli mamy taką trzcinę, mamy taką laskę z trzciny i ona jest w którymś momencie nadłamana. My się tutaj opieramy. Jeżeli to jest dla nas trzcina, na której my się opieramy, na której no chcielibyśmy, żeby nasz ciężar w jakiś sposób się wsparł, a ona jest tutaj pęknięta, to lada chwila. Istnieje taka możliwość, że to ci się złamie i wbije ci się albo w dłoń, albo walniesz po prostu, albo gdzieś się poranisz tym. I musisz uważać. Masz pękniętą trzcinę, musisz być ostrożnym. No łatwiej jest, słuchajcie, łatwiej, logiczniej. Normalny taki, wiecie, logiczny człowiek, którym ja jestem, mógłby powiedzieć racjonalnie, słuchajcie, złammy to do końca, nie tańczmy dookoła tego, weźmy sobie nową, to jest nadłamane, to jest nawet niebezpieczne, żeby tego używać. I przychodzi Jezus, patrzy się na ludzi, którzy są jak ten tlący knot i mówi, ja ich nie zgaszę. I patrzy się na ludzi, którzy są złamani i być może ranią dookoła ludzi, z którymi trzeba uważać. I on mówi, ja go nie dołamię. I to jest dla mnie taka trudna rzecz, słuchajcie. Dlatego mówię o takiej trudnej miłości, bo czasami, wiecie, miłość do nieprzyjaciół, to myślisz, to jest ten zły człowiek daleko, który tam kiedyś na mnie głupia powiedział, ale ja mu wybaczam, modlę się o niego. To nie jest taka sytuacja. To jest taka sytuacja, że ktoś jest nawet w twoim otoczeniu i, przepraszam wszystkich słuchaczy, i jest tak jak wrzut na tyłku. Boli cię to i musisz uważać i musisz jeść z tym niewygodnie, ale Jezus mówi, ja jako doskonały człowiek żyjący na ziemi nie przyłoży mojej ręki do tego, żeby zgasić tę osobę albo ją do końca złamać. To jest dla mnie rzecz trudna, której nie rozumiem i o którą się modlę, żeby też Pan Bóg mi dawał w tym mądrość, bo uważam, że tak jak ta pierwsza łatwa miłość jest no do wypracowania jakiegoś, wiecie, do przepracowania, do pomyślenia sobie, na czym mi zależy, tak miłość do nieprzyjaciół jest strasznie trudnym zadaniem. I Jezus nam to zadanie utrudnił. I wiecie co? Mi jest z tym trudno dlatego, o czym sobie też myślę? Myślę sobie o tym, że żeby tak naprawdę nie przegrać w tym życiu, w tej grze zwanej życiem i żeby kochać tych nieprzyjaciół, to ja potrzebuję ten rodzaj miłości uczyć się od tego, który tak właśnie kochał. Potrzebuję spędzać czas z Bogiem i potrzebuję, żeby to On uczył mnie, jak kochać tych ludzi, bo moje racjonalne, ziemskie myślenie jest takie, że ja wiem, co trzeba zrobić. I odkryłam, że ja w sobie, i tu mówię o sobie, mi jest bardzo łatwo, tak wiecie, czarno-biało myśleć, co jest słuszne, co jest właściwe i usztywniać się w takich rzeczach, co jest fair, co jest nie fair. Nawet jakbym wzięła rzeczy, które znam z Biblii, bo jak czyta się coś w Biblii, to wiecie, no to się z Biblią nie dyskutuje. Wszystko, co jest w Biblii powiedziane, to no to tak i amen. Ja tam nic nie mam do dodania, wręcz nie powinnam. Natomiast jeżeli wezmę historię z Biblii i przeniosę je troszeczkę na grunt mój, to się okazuje, że ja bym zupełnie inaczej postąpiła. Przykład pierwszy. Przychodzi, załóżmy sobie, przychodzi do mnie, ja pracuję w jakimś centrum pomocy rodzinie, przychodzi do mnie samotna matka i tak mgliście opowiada, i tu była jakaś taka sytuacja, jej się dziecko urodziło, ona tu była z koleżanką i tamtej koleżance, no tak się stało, dziecko jej zmarło i tutaj tamta koleżanka tak chce jej to dziecko, a w ogóle to my jesteśmy prostytutkami. I ja to słyszę. Ja, pani w centrum pomocy rodzinie. Wiecie, co ja sobie myślę? Ja bym sobie pomyślała, nie kobieto, ty w ogóle tego dziecka nie wychowasz. Ja ci zabiorę to dziecko z tego syfu, jak tam jakieś zginęło, ja w ogóle nie mam pewności, co tam u ciebie się stanie. Ja ci to zabiorę i do dobrej rodziny przeniosę to dziecko. Ja jestem mądrzejsza niż Salomon, słuchajcie. Ja jestem taka mądra, Salomon słucha tą osobę, nie ocenia jej, i pomaga, i wspiera, i używa swojej mądrości w tej sytuacji i odpowiada na te potrzeby, które ma ta kobieta. A ja już mam odpowiedź na całe jej życie. Ja już ją osądziłam. Taka jestem. Taka jestem mądra. Albo jak słyszę historię, no, że słuchajcie, taka się stała rzecz. Taka się stała rzecz. Dwoje dzieci wychowanych, średnio wychowanych, bo jeden się, słuchajcie, rozbija po świecie, hulaj, dusza, piekła nie ma, trwonie majątek, a drugi tak bez inicjatywy siedzi w domu i no prowadzi ten rodzinny biznes. A ja sobie myślę, znacie tą historię, tak? A ja sobie myślę, jak te dzieci ten ojciec wychował? Gdzie była matka? Jakież to zaburzenia więzi, słuchajcie, były? Kto tam popełnił błąd w dzieciństwie? Bo to wiadomo, że w dzieciństwie. To na pewno w dzieciństwie, co za głupi ojciec, głupia matka, ich by trzeba było przeszkolić. Po co tacy rodzice rodzą te dzieci i tak wychowują, tak fatalnie? Sprawiedliwsza od samego Boga. Taka jestem. Mamy tą tendencję, że zamiast myśleć sobie, że tak naprawdę muszę tylko kochać, to ja wpatruję się w tę historię i widzę błędy ludzi. I nie skupiam się na miłości matki, która jest gotowa, żeby oddać dziecko tamtej, żeby tylko to dziecko przeżyło. Nie skupiam się na tej miłości. Nie skupiam się na miłości ojca, który przez wiele dni ma serce otwarte, żeby przyjąć tego dziecka. Tylko patrzę i mówię, kto popełnił błąd? Kto zawinił? Czemu to tak kopci? Czemu to jest takie złamane? Ja to zaraz wszystko ponaprawiam. To jest bardzo trudna miłość. Bardzo trudna. Dlatego myślę sobie, że my mamy taką tendencję myślenia, że nasza miłość, to wiecie, to muszą być takie wielkie rzeczy, takie
bardzo wyraziste i tak musimy, wiecie, być jak ten Maksymilian Kolbe, który, wiecie, wstanie i się poświęci. Musimy być jak taki, wiecie, człowiek, którego na wszystkie oczy są zwrócone i on coś robi w imię miłości. Tymczasem czasami nasza miłość względem drugiej osoby może być bardzo mała i niepozorna. Jeżeli my myślimy tak, jak ja myślę tutaj, tak jak pokazałam te dwa przykłady, to jest taka sytuacja, że wiecie, no widzę bezdomnego, zima, niby mam kurtkę, którą mogłabym mu dać, niby on tej kurtki potrzebuje, ale ja sam myślę tak. A co, jak on tą kurtkę sprzeda na alkohol? Na alkohol, słuchajcie. Dać? Nie dać? Ja bym nie dała, bo sprzeda pewnie na alkohol. Gdybamy, zamiast uczynić życie człowieka choć troszeczkę nie tak nieznośnie ciężkim, ja już podejrzewam, co tam się może wiedzieć. Z uczeniem się miłości, z uczeniem się kochania, tak jak powiedziałam, według mnie to jest coś takiego, czego nie da się, wiecie, tak wytrenować, tak się nauczyć i tak się wyćwiczyć sami bez Boga. Moim zdaniem ten rodzaj miłości, który jest trudny i który może sprawiać nam też wiele bólu, musi być połączony z tym, że my tą miłość, że tą miłość jakby uczymy się od Boga. To trochę, to znaczy, i chciałabym tutaj rozróżnić też praktykę od teorii. Jeżeli ktoś chce zostać dobrym kucharzem, jeździ po całym świecie i siada we wszystkich najfajniejszych restauracjach, wszystkie mają 5 gwiazdek Michelin, czy jak się tam te gwiazdki nazywają, je najpyszniejsze rzeczy, patrzy na to, co ci wszyscy ludzie zrobili i on wie, co jest dobre. I on wie. To nie czyni tej osoby kucharzem. Może to uczynić tę osobę dobrym krytykiem kulinarnym. On może znać skład, ale kucharz z niego jest marny. On się kucharzem stanie, jak ubrudzi swoje rączki, obierając ziemniaczki. Jak potnie sobie czasami paluszki, jeśli będzie ciął tą paprykę. Jeśli zrobi krem, jeśli się zmęczy, ochlapie olejem i on zrobi jedzenie. To go uczyni kucharzem. Nas nie czyni kucharzem teoretyczne wchłanianie informacji, jak należy kochać, co należy zrobić. Nas czyni tymi osobami, które niosą miłość, praktyczna rzecz, którą robimy względem innych osób. Czy to jest złe, że my jako chrześcijanie jeździmy, karmimy się na świetnych konferencjach, na jakichś cudownych wykładach, że jeździmy na szkoły? Nie, to są super rzeczy. To są super rzeczy. To jest, wiecie, taki szwedzki stół duchowości. Jedziesz gdzieś i masz wszystko. 5 rodzajów wędlin, serki, sałatki w ogóle. I ty się cieszysz i ładujesz w siebie, bo to jest cudowna atmosfera. Tam Bóg jest, wszyscy do ciebie mówią. Proroctwo za proroctwem, sen za snem, anioł za każdym rogiem. Tak, to jest cudowne. Natomiast bycie praktycznym chrześcijaninem łączy się z tym, że wracasz do domu, otwierasz ten swój czas z Bogiem i jak tam widzisz tylko plasterek wędliny i ketchup, to nie ma w tobie, słuchajcie, wiecie, zaskoku, o, a tam było tak fajnie, a tu jest tak źle. To ty budujesz swoje życie. To jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność, więc albo się nauczysz gotować i przejmiesz te wszystkie rzeczy, te wszystkie super rzeczy, które tam może daleko tak łatwo ci przechodziły i wchodzisz i zamykasz swoją komorę i poznajesz Boga dzień po dniu. Czy to jest łatwe? Wydaje mi się, że to jest łatwe, ale to wymaga systematyczności. Poznawanie Boga wymaga systematyczności. Powiem wam taką jedną historię i to już jest historia prawdziwa. Chyba 2 lata temu mieliśmy taki wyjazd rodzinny. Prawie wszyscy tam pojechaliśmy. Moja rodzina, moja rodzina, to znaczy no moja, tak? Z mojego domu rodzinnego. Pojechaliśmy sobie nad takie wielkie jezioro, całą rodziną. Bardzo dużo nas tam osób było. W którymś momencie moja siostra wysłała mi takie zdjęcie, gdzie jest bardzo długie molo i był zachód słońca, czy tak już było ciemno i na tle wielkiego jeziora widać tylko i wyłącznie postacie ludzkie takie zaciemnione, czyli nie widać w ogóle twarzy, bo to bardzo daleko, bardzo małe. I ja patrzę na to zdjęcie i mówię, to jest Bronek. To jest Bronek. Daję sobie rękę uciąć, że to jest Bronek. To był Bronek. Dlaczego ja, nie patrząc w ogóle na twarz, nie patrząc, nie wiedząc, kto tam jest, ja rozpoznałam mojego syna? A to dlatego, że ja codziennie przez 13 lat jego widzę. I może go nie potrafię doskonale opisać, ale kiedy widzę jego i widzę inne osoby, to ja doskonale wiem, że to jest mój syn. Bo ja codziennie mówię mu dzień dobry, codziennie mówię mu do widzenia, wiem jak chodzi, wiem jak się odzywa, znam jego głos. Bo jestem jego mamą. Ja go widzę codziennie, systematycznie i ja nie potrzebuję, słuchajcie, udowadniania, bo ja po prostu go znam. I przez ten obraz, ja się tak zatrzymałam na tym obrazie, bo to było dla mnie takie ciekawe. Bóg zaczął do mnie mówić, tak też jest ze mną, że jeżeli ty mówisz mi codziennie dzień dobry i do widzenia, to się poznajemy. I to jest normalne. I nie masz problemu z tym, z takim baniem się, czy to jest Boży głos, czy to nie jest Boży głos, bo ty go znasz. I nie musi się dobry, wartościowy czas z Bogiem łączyć z tym, że masz wizję do trzeciego nieba, wiesz, że tam gdzieś siedzisz blisko Boga, że masz wizję aniołów, że wiesz, że godzinami się modlisz na językach. To też może być. I ja nie zaprzeczam, to są cudowne rzeczy, ale nie tylko to. Czasami, żeby poznać kogoś dobrze, mieszkasz z tą osobą. I ty rozpoznajesz. I to jest siła bliskości, relacji, to, że wiesz. I tak jak Jezus mówił, owce znają mój głos. A za obcym nie pójdą. Od obcego uciekną. Więc jeżeli znasz Boga coraz lepiej i dzień po dniu przebywasz w Jego obecności, to dzieje się to, że ty się przemieniasz na Jego obraz, bo z kim poprzestajesz, takim się stajesz. I nie ma innego wyjścia, słuchajcie, żeby wyjść do złego świata i być światłem, i być zapachem, i być solą ziemi. Trzeba to skądś wziąć. Nie wyciśniemy tego sami. Będzie nas to kosztowało masę energii i się poczujemy wyzuci totalnie, z zaciśniętymi zębami, bez siły. Tylko Bóg, tylko przebywanie w Jego obecności może dać nam tą siłę miłości, która zadziwi ten świat. A świat zobaczy. I to jest tak, że słuchajcie, moim zdaniem masę rzeczy dzieje się właśnie za zamkniętymi drzwiami, gdzie ja nie muszę nawet o tym głośno mówić, co się tam dzieje. Ale ja wiem jedno, że Bóg to widzi, a świat i tak zobaczy, bo świat patrzy na owoce. I świat widzi, czy ty jesteś tak zajęty w swoim dobrym chrześcijaństwie, że siadasz w ambulans i lecisz na drugi kraniec świata, ratując tamtych ludzi, a nie patrzysz na tych po bokach, którzy nie uskuczyli do rowu, bo ty siedzisz w ambulansie i ich rozjeżdżasz. I świat to widzi. I świat patrzy, czy ty w dobrej wierze nie napominasz tak wszystkich, że po prostu, wiecie, siekasz, równasz, że musi być tak, tak? Że ty się modlisz w językach wiele, wiele godzin, ale po polsku plotkujesz. Że ratując własne dzieci, to znaczy, że ratując cudze dzieci, tak się zapalasz do tego, że twoje własne ci giną i są nieszczęśliwe. Że się spalasz gdzieś po drodze. Świat to zobaczy, bo prędzej czy później to, z czego czerpiesz, wydasz w postaci owoców. To jest naturalne, to jest coś naturalnego. Więc tak mówię o tym, żeby maksymalnie upraktycznić to. Jeśli słyszysz o wytrwałości w miłości, masz miłość do siebie, nie zdałeś prawo jazdy 5 razy, to ciśniesz. Mówisz, kocham siebie, kocham Boga, nie poddaję się, idę dalej. Tak boli mnie ta przegrana, płaczę nad tym, myślę o sobie źle, ale idę. Idę w tym kierunku, tak? Nie wiem, jesteś zachwycony tymi wszystkimi pięknymi historiami, jak ta pani przebaczyła tej złej osobie. Dostajesz w twarz od kogoś i uczysz się tego. Uczysz, jak przebaczać. Uczysz się, jak prowadzić rozmowy pełne miłości, chociaż cię to boli i chociaż jest ci z tym bardzo niewygodnie. Ty się tego uczysz praktycznie. Więc zamiast się zastanawiać nad stanem ekologicznym całego świata, podnieś ten papierek. Zamiast myśleć o tym, jakie te dzieci są niewychowane i w ogóle zwracaj się do nich tak, jakbyś chciał, żeby się do ciebie zwracano, tak? Nie rób im obciachu. I zamiast się zastanawiać, jak tu jest, wiecie, miłość oziębła i tak mało jest dobrych ludzi, ustąp tej pani staruszce miejsce. Chociażby się wykrzywiała na ciebie. Zrób to. Przynieś mało, to co masz. 5000 ludzi, a ty mówisz, dobra, 5 chlebków, 2 rybki. Mało, nic nie znaczy. Taki malutki wróbelek w otoczeniu tych łabędzi, tych orłów, tych sokołów, tych wszystkich, malutki wróbelek. Mało. Zaraz kończę. Boże, jak się rozpędziłam, słuchajcie. Dobra, więc robisz to, co masz, robisz tak, jak możesz najlepiej i moim zdaniem to jest właśnie to, żebyś dał tą kurtkę bezdomnemu. Żebyś dał tą kurtkę bezdomnemu, bo nie pomagasz mu całościowo, komplementarnie, nie zwalczyłeś ogólnoświatowego problemu bezdomności, ale pomogłeś tej osobie i przez chwilę jego życie nie będzie nieznośnie ciężkie. Przez chwilę. Przez chwilę go ubłogosławiłeś. Więc jeżeli masz taką możliwość i my wiecie co? My w tym naszym takim kochaniu jesteśmy bardzo czasami warunkowi, bo chcemy, żeby ta nasza miłość to wpłynęła na nich tak, na nich, że oni się powinni zmienić. Że oni potrzebują coś zrobić. Niż żeby dbać o to, żeby przynieść do ich życia sprawiedliwość, pokój i miłosierdzie. Żeby było tej osobie chociaż trochę łatwiej, tak? I mi jest czasami, słuchajcie, bliżej do tej postawy faryzeusza, który siedzi w tej świątyni i mówi, jak to dobrze, że ja mam tak fajnie. A tamten z tyłu tak sobie schrzanił życie. Kiepściutko, kiepściutko. Jak to dobrze, Boże, że ja nie jestem taki jak on. Tacy jesteśmy, tacy sprawiedliwi, tacy mądrzejsi od Salomona. Można sobie myśleć tak, nic bez takiego wróbelka, bez takiej małej, mało istotnej rzeczy, nie zwalczam ogólnoświatowych kryzysów, ja robię tylko tu i teraz taką malusieńką rzecz. Taki mały wróbelek, co się stanie, jakby zabrakło takiego małego wróbelka? Historia, która się wydarzyła kilkadziesiąt lat temu, w latach 50. w Chinach, pokazuje, co się stanie, jak zabraknie wróbelka. Był taki szef, szef wszystkich szefów, który Boga się nie bał i nazywał się Mao Zedong. I on sobie pomyślał, że tak nie może być, że wróble tak sobie bezpańsko wyjadają ziarno. I że tak nie może być, że takie małe zwierzątka tak mu niszczą jego plan 5-letni. W związku z tym wydał taki nakaz, żeby zabito wszystkie wróble. Notabene polska ambasada była jedyna, która udzielała schronienia tym wróblom i część tych wróbli, które uciekły do tej ambasady, przeżyło w ciągu tygodnia chyba, bo wróble są dosyć takie podatne, one latają się dosyć szybko, męczą. Wszyscy w całym kraju, w całej Chińskiej Republice Ludowej niszczyli, zabijali te wróble, straszyli je, wypłaszali, truli i tak dalej. Co się stanie, jak zabraknie malutkich, nic nieznaczących wróbelków? Okazało się, że wróble wcale nie zjadają tak dużo zboża. Okazało się, że 75% tego, co jedzą wróble, to jest szarańcza. I przyszła plaga szarańczy, przyszła plaga robaków, przyszła plaga wszystkich innych insektów. Namnożyły się szczury, namnożyły się ryjówki i zapanowała straszny taki okres, który jest pomijany w historii Chin, który był okresem wielkiego głodu i przez wiele lat działy się tam straszne rzeczy. Ludzie ginęli z głodu, umierali z głodu i takie oficjalne statystyki mówią o 20 milionach, nieoficjalne mówią od 50 do 78 milionów. Milionów ludzi zmarło z głodu. Z głodu. Bo jeden pan, który nie bał się Boga, powiedział, że wróble są niepotrzebne. Dlatego mówię o tym małym, nieznaczącym wróbelku, bo czasami nasze drobne akty dobroci, miłości mogą nam się wydawać mało nieznaczące. Tylko jest tak, że świat powoli się zbliża na spotkanie Chrystusa i o tym, co mówi Mateusz, mówi o tym, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Będzie coraz mniej miłości. Będzie coraz więcej widać bezbożności, upodlenia, zdrady nawet między rodzinami, tak? Ale nie musimy się na tym zatrzymywać. Bo w tym momencie Daniel też pisze, że w czasach ostatecznych ci, którzy znają swojego Boga, lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będzie działał. Chcę was zachęcić, żebyście nie patrzyli na innych. chcę was zachęcić, żebyście byli jak taki mały wróbelek, który może sam myśli, że nic nie znaczy, kto ja jestem, taki zwykły szaraczek. Może tak jest, ale Pan Bóg policzył wszystkie wróble na ziemi i Pan Bóg troszczy się o wszystkie wróble na ziemi, tak też pisze, i chcę ci zachęcić, że może soli jest mało, ale ona nadaje smak. Nadaje smak potrawom. Że światło może być w jednym miejscu, ale rozświetla bardzo dużo, tak? Możemy pachnieć miłością, możemy zasalać tą ziemię naszą miłością, będąc odpowiedzialnym za siebie. Nie tłumaczyć się, że ktoś inny mi nadeptuje na odcisk, że ktoś inny mnie zdenerwował, że ktoś inny zrobił coś nie tak. Tak się zdarza. Słuchajcie, tak się zdarza. Adam i Ewa, na skutek tego, że wąż im namówił ich, mieli do wyboru mnóstwo, bo podejrzewam, że ogród nie był malutki, mnóstwo owoców. Pewnie głodu nie cierpieli. Z ciekawości, z czegoś zerwali owoc. I kiedy przychodzi do nich Bóg i pyta się, dlaczego to zrobiłeś? Bo On. Jak my jesteśmy szybcy, słuchajcie, w obwinaniu innych za nasze błędy. Bo On, ona mi to powiedziała, ona mi to kazała. My gramy w naszą grę zwaną życiem. My staniemy przed Bogiem i ile punktów, jaki level, jaki wynik, to jest moje. Nie mam na kim innym polegać, jak tylko na doskonałym człowieku, którym jest Jezus i na Bogu, którego głos mogę się uczyć codziennie. I chcę was zachęcić, żebyście w swoim życiu byli nasączali się w waszym poznawaniu Boga tą miłością, bo wydaje mi się, że to nieznośnie ciężka ta sytuacja, kiedy trzeba kochać swoich nieprzyjaciół, ludzi, którzy nas uwierają, będzie wtedy łatwiejsze, będzie objęte taką Bożą łaską, będziesz posilony, będziesz wzmocniony i wygrasz swoje życie. O. Koniec. Dziękuję bardzo. Może ja się pomodlę, żeby jeszcze tak było ładnie. Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś z nami wszystkimi tutaj i dziękuję Ci, że jesteś z nami od początku aż do końca, że trzymasz nasze życie w swoim ręku, że my się nie wymkniemy Tobie, że Tobie się nic nie wymyka, że możemy mieć całkowitą ufność, że Ty nas uzdolnisz, że Ty nas wyposażysz, że dasz nam mądrość, że dasz nam rozum i chcemy ufać Tobie, Duchu Święty, że to Ty dajesz nam też narzędzie do tego, żeby poznawać Ciebie i żeby w praktyczny sposób kochać świat i przynosić Twoją miłość, tą miłość, którą nas ukochałeś, przesyłać ją dalej. Modlę się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.